Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, Radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem.
Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A zaczniemy sobie dzisiaj nietypowo, bo tak trochę ogólnopolsko, żeby nie powiedzieć ogólnoeuropejsko. Podoba się panu pomysł prezydenta na referendum w sprawie uchodźców?
Tak, tak, bo ja nie jestem zwolennikiem ślepego przyjmowania uchodźców do Polski, tak jak sobie życzy tego Unia. Wyjątek zrobiłbym dla syryjskich chrześcijan, którzy są tam masowo prześladowani. Natomiast to, że poprzedni rząd przyjął takie zobowiązania, nie oznacza, że nie ma nowy rząd czegokolwiek do powiedzenia.
Oczywiście, tak? Co do tego nie ma wątpliwości, tylko zastanawia mnie termin. Czy, dlaczego akurat 2019 rok? Mam wrażenie, że nawet pan minister Błaszczak był zaskoczony tym terminem, bo mówi, problem jest palący tu i teraz i powinniśmy się nad tym pochylić jak najszybciej. A 2019 to znaczy, kto wie, czy nie będzie mu starta po obiedzie.
Być może prezydentem kierowało to, że wówczas są wybory parlamentarne, tak, tym oczywiście. Bardziej, że chce również wszcząć referendum dotyczące ewentualnych zmian w Konstytucji, tak? I być może chciał to zblokować, bo także proszę pamiętać, że są koszty, tak? Przeprowadzenie referendum, to są olbrzymie koszty w skali kraju.
Ale kiedy mamy wybory parlamentarne, czy samorządowe, czy jakiekolwiek inne, to i tak musi być dodatkowa komisja do spraw referendum i tak dodatkowi ludzie są potrzebni, lokale i
tak. To jest wszystko prawda, ale to jest skupione gdyby w jeden tam dzień i sprawa jest załatwiona. Rzeczywiście można polemizować z tym, że takie referendum trzeba by było wcześniej zrobić. A o tym też głośno mówił Kukiz 15, tak?
Zresztą wczoraj Kukiz spotykał się cały Kukiz praktycznie.
Tak, nie wiem, jakie będą ustalenia. Być może klub parlamentarny Kukiz 15 przekona prezydenta Duda, aby to referendum wszczął wcześniej, bo rzeczywiście problem jest teraz tu i w tym momencie.
No zawsze, że prezydent nie powiedział, że to jest rzecz definitywna, że konkretna data w 2019, tylko mówi, zróbmy referendum, rzucił pod rozwagę, jak rozumiem, ten 2019. Kwestia teraz już szczegółowych
uzgodnień. Do dogadania się, jeżeli przekonają prezydenta, że rzeczywiście lepiej wcześniej to referendum zrobić. Ja też bym zrobił wcześniej, tak, to referendum. Konstytucja może poczekać. Już 20 lat funkcjonuje, więc nic się nie stanie, jak jeszcze tam parę lat pociągnie w tej formule. I mam nadzieję, że prezydent wsłucha się w te głosy i być może podejmie taką decyzję, że to referendum będzie zorganizowane wcześniej.
Inna sprawa jest taka, że kwestia referendum w sprawie konstytucji to rzecz bardziej skomplikowana, bo tu prawnicy bardzo mocno różnią się co do tego, czy w ogóle można pytać w ten sposób naród, bo jak wiadomo, naród sam z siebie nie zmieni nam konstytucji.
Ale chodzi o to, że czy jest przyzwolenie społeczne, czy jest taka chęć, tak? Bo rzeczywiście, no ta konstytucja, ona funkcjonuje, ale kilka takich mankamentów posiada, chociażby oczywiście. Kwestie kompetencji naczelnych organów władzy państwowej, tak, kompetencji dotyczących polityki zagranicznej, polityki obronnej. Nieraz widzieliśmy spięcia pomiędzy głową państwa, czy premierem, albo jakimś tam ministrem. I to nie tylko za rządów PiS-u, ale również wcześniejszych, więc trzeba by było to definitywnie wyjaśnić. Powiem panu, panie Tomku, taką ciekawą rzecz. Ja mam największą grupę licealistów zdających wiedzę o społeczeństwie w całym OKE Poznań, czyli w 1/4 kraju. I oczywiście ćwiczymy tam arkusze, uczę ich pisać, uczę ich, jak pisze się wypracowanie i tak dalej. I pojawiło się jedno ciekawe zadanie. Otóż swego czasu, jak jeszcze żył świętej pamięci Lech Kaczyński, a razem z premierem Tuskiem wystąpili do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem, kto powinien reprezentować Polskę na szczytach Unii Europejskiej. No i Trybunał Konstytucyjny mógł odpowiedzieć tylko jedno. I pan, tak? No bo tak jest zapisane w Konstytucji.
Słynna walka o krzesło.
Tak, tak. Ale to oznacza, że coś w tej Konstytucji jest nie tak. Przypomnę też słynny projekt 4 Rzeczpospolitej autorstwa zarówno PiS, jak i Platformy, który zakładał wzmocnienie władzy wykonawczej. Różnica była tylko taka, że Platforma chciała wzmocnić władzę premiera, PiS chciał wzmocnić władzę prezydenta. Ten projekt się posypał, ale już wówczas dyskutowano, czy nie lepiej będzie pójść na przykład w stronę modelu kanclerskiego, takiego jak jest w Niemczech, albo półprezydenckiego, takiego jak jest we Francji.
Osobną kwestią jest to, że konstytucja nie reguluje właściwie na żadnej płaszczyźnie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. No, w momencie, kiedy była pisana, nikt nie myślał o tym, że wejdziemy za jakąś chwilę do struktur Unii. No i w naszej konstytucji też nie mamy ani słowa na temat tego, jak mamy funkcjonować w ramach wspólnoty.
To jest prawda i między innymi to był też powód, jeden z dwóch nowelizacji tej konstytucji, tak? Chodziło tu o kwestię deportacji, bo wstąpiliśmy już do Unii Europejskiej, no i sprawy się zmieniły. Byliśmy także członkiem Unii Europejskiej. I najprawdopodobniej wcześniej czy później ta zmiana konstytucji nas czeka. Pytanie tylko, który model mamy wybrać, który by był skuteczniejszy w Polsce.
Wspomniał pan o licealistach, to jeszcze jedną rzecz zapytam. Pan by wpuścił na otwarte zajęcia licealistów z jakimiś znaczkami poprzypinanymi, typu nie, chwalącymi paradę równości, czy znaczkami mówiącymi o tym walcz o swoje prawa i jakąś tęczową flagą, nie, ze znaczkiem kodu nawet, czy czegokolwiek innego, no bo wczoraj okazało się, że Straż Marszałkowska na zajęcia dla młodych ludzi, zajęcia dla uczniów ogólniaka, nie wpuściła takich ludzi, uznali panowie strażnicy, że nie mogą wejść uczniowie z takim.
Nie jeden raz organizowałem spotkania dla naszej młodzieży, zresztą z tego słyniemy do naszej szkoły, albo my zapraszamy, albo coraz częściej.
No więc dlatego pytam, bo tak, przecież częściej, całe spektrum polityczne przerabialiście.
A coraz częściej sami proszą nas o spotkania, a ludzi z czołówki życia politycznego od prawej do lewej strony, przez środek, przez wolnościowców, nikomu nie zamykamy drzwi. Jeżeli uczniowie z takimi plakietkami by weszli, to panie Tomku, szczerze mówiąc, mi to by było kompletnie obojętne.
Podejrzewam, że mało kto by dojrzał w ogóle.
Znaczy, to jest raz, a dwa. Formuła tych spotkań jest zawsze taka sama. To znaczy gość może zaprezentować swoje poglądy, to co sądzi na temat świata, coś tam wytłumaczyć młodzieży, na przykład, nie wiem, zachęcać ich do aktywności społecznej. Ale druga część spotkania jest też zawsze taka sama i młodzież może zadawać pytania.
I niejednokrotnie są to trudne pytania. Bardzo. Ja rozmawiałem z marszałek Elżbietą Polak, która była między innymi u was ostatnio gościem, chyba ostatnim, w ramach tego. No, słyszałem też te pytania i odpowiedzi.
I ostatnio był pan Wątor akurat.
No to chwilę wcześniej była pani marszałek. No nie ma to znaczenia, natomiast ona sama mówiła, że to jest trudne spotkanie.
Oczywiście,
z młodzieżą, że to nie jest takie hop, siup, przyjdzie
oczywiście,
polityk.
Oczywiście, że tak, pamiętam, jak zaprosiliśmy pana Piotra Dudę, szefa Solidarności. To było dwugodzinne spotkanie. To mówi, że pierwszy raz w życiu spotkał się z takimi konkretnymi pytaniami dotyczącego przede wszystkim rynku pracy i umów o pracę. Tak? No, to kłania się przedmiot postawy przedsiębiorczości. Młodzież rozumie te aspekty, ale nie zapomnę, że nawet Janusz Korwin-Mikke miał problemy z pewnymi pytaniami, a najbardziej zaskoczony był pan Leszek Miller, który przyjechał do nas na spotkanie i naprawdę był pod koniec tego spotkania bardzo mocno przyciśnięty przez licealistów, łącznie z zarzutami kawiorowej lewicy i tak dalej, i tak dalej.
No ja pamiętam takie wystąpienie.
Wyszedł i powiedział, że naprawdę się spocił.
Pana Celińskiego w Zielonej Górze, lat temu dobrych kilka, na Uniwersytecie Zielonogórskim, kiedy jeszcze wtedy wszyscy mówili o tym, jakim to był zasłużonym działaczem. Koru, tak, że potem ten mariaż z lewicą i wytykali mu młodzi ludzie to, że zachowuje się jak wahadło na przestrzeni lat i też miał bardzo ciepło podejrzewam.
No i właśnie do czego zmierzam, panie Tomku? Więc jeżeli na takim spotkaniu młodzież może prezentować swoje poglądy i zadawać pytania, czyli uzewnętrzniać je, to naprawdę mi jest to obojętne, czy uzewnętrzni to także za pomocą znaczka, który przyczepi, natomiast nie może być to znaczek, który obraża kogoś.
No, sami młodzi ludzie ciekawą rzecz powiedzieli, że ciekawi byliby, co by się wydarzyło, gdyby przyszli w koszulce śmierdzi wrogą ojczyzny albo z przypiętą kotwicą Polski.
Dlatego mówię, niech to będzie uzewnętrznienie poglądów, natomiast to nie może być tego typu uzewnętrznienie poglądów, typu zabij Czerwonego czy zabij Katolawa, no, bez przesady.
Był jakiś nadwrażliwy człowiek.
Na to bym nie pozwolił nikt.
Straży Marszałkowskiej i po prostu doszedł do wniosku, że tak będzie mu wygodniej, że może będzie bezpieczniej dla niego, że nikt mu ewentualnie nie zwrócił uwagi.
Nie znam motywacji. Ja bym, jeżeli to by były znaczki nieobrażające członków sporu politycznego, czy jakiś tam...
Wie pan, że na służbistę można trafić wszędzie. Woźny w szkole może być służbistą mundurowym.
No, być może to nim kierowało, że się bał. Nie jestem w stanie stwierdzić. Tak? Ja bym puścił pod warunkiem, że to nikogo nie obraża.
Zostawmy tam. Przenieśmy się na Ceglaną. Pan jest zadowolony z takiego rozwiązania, jak dogadało się miasto z Lubuską Izbą Budownictwa, że oni to za swoje pieniądze wyremontują i ten budynek będzie wyglądał tak, jak powinien wyglądać?
Znaczy dla mnie, panie Tomku, no, trwa spór, tak? Dwóch stron. Społecznicy uważali, że ten obiekt powinien być objęty rewitalizacją w ramach rewitalizacji Wzgórza Winnego i rzeczywiście dziwię się, że nie został włączony, no bo jest częścią tego wzgórza i tutaj rozumiem migrację. Natomiast mamy taką sytuację, że firma wyremontuje to na własny koszt. Dla mnie najważniejsze jest to, że miasto nie traci kontroli nad tym budynkiem i mam nadzieję, że nie będzie tak, że za parę lat, jeżeli pan prezydent Kubicki będzie prezydentem, że przyjdzie i powie, że ten obiekt jest na sprzedaż, tak? Bo nie tędy droga. To jest obiekt, który powinien pozostać w zasobach miasta. to prezydent zdecydował, że ma być odnowiony.
I wszyscy o tym mówią. Mówią o tym działacze Izby, czy zarząd Izby. Mówią, że chcą szeroko konsultować to ze wszystkimi środowiskami, oczywiście no, w miarę rozsądku jakiegoś, na pewno z konserwatorem zabytków. Tak na dobrą sprawę mówimy o budynku, który ma tam niespełna 40 metrów, 30 kilka metrów powierzchni użytkowej. To, że jest w fatalnym stanie, to wszyscy wiemy. Wykładają swoje pieniądze, robią to też dosyć ciekawie, bo na pierwszy rzut oka wygląda, że będzie to kosztowało 200 tysięcy, tak wycenili, ale oni mówią wprost, 200 tysięcy tylko dlatego, że to członkowie Izby, czyli właściciele firm, no, robią to po kosztach, bez narzutu, bez wynajmu dodatkowych pracowników
i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, natomiast rozumiem też zarzuty ze strony społeczników ruchów miejskich, że co takiego się stało, że ten obiekt nie wszedł w rewitalizację całego wzgórza winnego, które pan prezydent Kubicki się...
Nie wiem, ja nie znam szczegółów.
No właśnie, no to jest dziwne, bo jest na wzgórzu? Jest, tak. W związku z tym powinien być ujęty. Więc wydaje mi się, że też no, najważniejsze jest to, że ta ruina będzie odnowiona. No taka jest prawda, no taki jest cel, nie?
Myślę, że zacierają ręce szefowie hotelu, który jest tam obok, bo to na pewno im straszyło gości.
Jak znam zielonogórskich społeczników, to będą na pewno pilnowali, żeby nie wyszedł on z rąk miasta. A to, że są na to wrażliwi, to się proszę nie dziwić. Pamiętam, Kusam, pan pamięta, jak hala ludowa przestała być własnością miejską i co się potem z tym obiektem działo.
Ale mieliśmy podobny budynek w Zielonej Górze o bardzo dużej wartości historycznej, który przez zaniedbanie lata temu zniknął z mapy miasta. Nie było chętnych do wyremontowania takiego budynku. On się sypał podobnie jak ten, również zabytkowy, który mamy tutaj po sąsiedzku. Własność prywatna, były hotel pielęgniarek, między innymi dawno, dawno temu, zresztą znani bardzo zielonogórzanie, czy zasłużeni dla Zielonej Góry, również tutaj mieszkali, kiedy to była kamienica czynszowa, jeszcze niemiecka. No a teraz coś się sypie i wszystko wskazuje na to, że się rozsypie.
No tutaj też mamy do tego odpowiednie służby, nadzór konserwatorski, tak, nie mówiąc już tutaj o kwestiach związanych z niebezpieczeństwem, pewnie w którymś momencie inspektor nadzoru budowlanego no zwróci się do prywatnego właściciela, bo przecież to jest obiekt prywatny, o to, żeby ten obiekt zabezpieczył, bo jeżeli coś się stanie, no to będzie odpowiadał właściciel.
To już były takie sytuacje, tak. Pamięta pan, bezdomni jacyś tam gdzieś koczowali, tak, rozpalane ogniska.
Czy on jest w fatalnym stanie, ma pan rację, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, dlatego mamy odpowiednie służby, które powinny wystąpić do właściciela o należyte zabezpieczenie tego obiektu, tak? Jeżeli nie chce go remontować, to niech go chociaż zabezpiecza.
Dodatkowo będzie na pewno kontrastował mocno z tym, co tu się wydarzy za moment.
Tak, tu będzie odnowiony cały kwartał praktycznie. I proszę popatrzeć, bo przecież rozmawialiśmy przez studio przed chwilą, parkują tam samochody, rodzice odprowadzają dzieci do przedszkola, no odpukać, że mam nadzieję, że nic się nie stanie. Ale to po prostu trzeba właściciela do tego zmusić, aby ten obiekt odpowiednio zabezpieczył.
A jak jesteśmy w tym miejscu, myśli pan, że parking podziemny, który tu powstanie, pierwszy taki parking w Zielonej Górze, póki co nie mamy do czynienia nigdzie z tego typu obiektem, będzie mógł być wyznacznikiem dla innych, jeśli się sprawdzi oczywiście, jeśli będzie tak, że mieszkańcy będą chcieli tam wjeżdżać, bo z tym bywa bardzo różnie. I może otworzyć drogę, że za jakiś czas pomyślimy, tu się udało, to może zbudujmy gdzie indziej?
On wcale nie otwiera drogi. Ta koncepcja budowy parkingu poziomowych.
Tak, pojawiała się, natomiast nie doszła do skutku nigdy, tak?
Nie doszła do skutku. Powiem szczerze, że jedna lokalizacja mi się kompletnie nie podobała. Na Placu Słowiańskim już mówiliśmy o tym swojego czasu, panie Tomku, że tam przecież cmentarz był, jakby tam weszli archeologowie, to by nie wyszli stamtąd przez parę lat.
Na pewno.
Natomiast proszę popatrzeć, tu po sąsiedzku też mamy obiekt po byłej Ligi Ochrony Kraju, który właściwie jest
też miał się zamienić w parking chyba.
Jedną tak, wielką tak, dziurą, tak? Właściciel usunął oczywiście resztki tej budowy, ale pamiętam, jak magistrat ogłaszał, że stanie tutaj parking wielopoziomowy czy podziemny. Do dzisiaj nic się takiego nie stało. No więc pora na to, żeby chociaż jeden taki obiekt powstał i mam nadzieję, że będą powstawały następne, bo deficyt miejsc parkingowych, szczególnie tu w Śródmieściu, jest widoczny gołym okiem, nikomu nie trzeba to tłumaczyć.
A jakie pan ma podejście do kwestii zainstalowanego, czy instalowanego za moment w Zielonej Górze monitoringu? Bo słyszałem, że tutaj niektórzy, nawet radni, obawiają się, że to zbyt wiele wrażliwych danych, że to inwigilacja, że to ograniczanie wolności. Takie głosy pojawiają się w każdym mieście na całym świecie, gdzie jest montowany monitoring.
Ja też miałem początkowo wątpliwości, dlaczego ABW będzie miało dostęp. Z drugiej strony żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Tak?
ABW jest jedyną służbą.
Instytucją, która może zbierać dane na przykład potrzebne do przeciwdziałania zamachom terrorystycznym. Tak?
Na przykład.
I wcale mnie to nie dziwi. Tak? Ja bym nie zwracał tu aż takiej uwagi co do danych wrażliwych. Bardziej interesuje mnie lokalizacja tego monitoringu, ponieważ on będzie w Śródmieściu oraz w Dolinie Gęśnika, tak?
Na początek.
Natomiast mnie bardziej interesuje, żeby te kamery... W Śródmieściu okej, bo tutaj dużo różnych rzeczy się dzieje, sam pan wie.
Absolutnie newralgiczne miejsce i powinno być
monitorowane. Natomiast uważam, że w drugim rzucie powinny być to duże osiedla mieszkaniowe.
Widziałem rozmowę z człowiekiem, który jest chyba szefem tej firmy, która wygrała przetarg, jeśli nie mylę, firma z Olsztyna. Mówi, że technologia, w której to budują, jest absolutnie otwarta na to, żeby podłączać każde kolejne osiedla, czy nawet kwartały miasta, bo działa to na zasadzie technologii IP, czyli przypinamy kolejne kamerki i one
i mam nadzieję, że tak się stanie, bo ja na Pomorskim mieszkam, mamy tam stary analogowym monitorem, który praktycznie już jest tylko dzisiaj wątpliwej jakości ozdobą. Ale proszę zobaczyć, osiedle Zacisze z kolei też poszło, dogadało się z firmą, prywatnie zainwestowało i mają monitoring osiedlowy, który świetnie działa. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, to powinniśmy następnym ruchem, jeżeli jest taka możliwość technologiczna, ten monitoring założyć, tak jak już powiedziałem, w wielkich sypialnianych osiedlach Zielonej Góry.
I chyba taki jest.
Bo każdy wie, co tam się potrafi dziać na weekend, szczególnie jak jest ciepło, albo jest jakiś mecz, albo jest jakieś święto.
No mamy ostatni meczowy, powiedziałbym, weekend w Zielonej Górze i sytuacja gdzieś tam na jednej z ulic, gdzie ktoś kogoś nożem poharatał, czyli ludzie, no jak widać, mogą czuć się
niebezpiecznie. Byłem zawsze zwolennikiem monitoringu, natomiast też nie odpuszczałbym tego, co miasto robi od wielu lat, czyli wykupywaniu w policji dodatkowych służb, patroli, bo tak naprawdę nikt nie zastąpi policjanta
oczywiście
na ulicy, ale z drugiej strony ten policjant na tej ulicy może znaleźć się o wiele szybciej, jeżeli będzie sprawnie działający monitoring. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości.
Chociaż policja, jak się okazuje, teoretycznie zawsze wydawało mi się, że to może być atrakcyjna służba bardzo dla młodych ludzi, że ludzie garną się do tego, żeby przychodzić do policji. Nie tak dawno rozmawiałem z komendantem miejskim policji przy okazji targów mundurowych, które były w Ochapie w Zielonej Górze. I komendant mnie lekko zaskoczył, mówił, że nie ma chętnych do pracy w policji, że tego rodzaju targi, jakie tam akurat były, to jest świetne miejsce, żeby porozmawiać z tymi młodymi ludźmi, przekonywać ich do tego, przyjdźcie do policji, będziecie mieli fajną, stabilną pracę.
To chyba
wymagającą,
coś,
ale
coś
stabilną.
Się stało w ostatnich czasach, bo ja z tego, co słyszałem, przez ostatnich parę lat ludzie się garnęli, bo to jest, tak jak pan powiedział, stabilna praca.
Tak. I to podkreślał komendant.
Płacą zawsze w terminie.
Wcześniejsza emerytura.
Są dodatki finansowe, jest możliwość brania tam urlopu na podratowanie zdrowia i rzeczywiście, tak jak pan powiedział, po 20 latach może już na tą emeryturę się wybrać. No i niewątpliwie stresująca praca.
Bez względu.
To tam i niebezpieczna. Natomiast proszę patrzeć, panie Tomku, a propos tych dodatkowych patroli, są chętni jednak, żeby w ramach swojego wolnego czasu, no bo to oczywiście może być, dorobić sobie do budżetu domowego z różnych przyczyn. Tam ludzie biorą kredyty, czy chcą coś kupić i to kilkaset złotych potrafi wpaść do kieszeni policjanta, jeżeli pełni te dodatkowe patrole, a miasto wykupiło je przede wszystkim na weekendy, no wtedy, kiedy jest najwięcej się dzieje. Nie?
Panu też nie podobało się dołożenie pieniędzy na remont Westerplatte, bo zaskoczył mnie tutaj szef pańskiego klubu, pan Piotr Barczak, jak kiedy rozmawialiśmy. Ja miałem wrażenie, że wszyscy powiedzą, nie jest to najprzyjemniejsza rzecz, że musimy wydać dodatkowe kilka milionów złotych, trzy chyba trzeba było dołożyć, no, ale zaciśnijmy zęby, dołóżmy, zróbmy w końcu ten remont Westerplatte. Panu Piotrowi się to nie podobało, mówił, że nie ma żadnej dyscypliny w klubie, ale zastanawiam się, czy pan też był przeciwnikiem tego?
Znaczy powiem panu, tak.
No, bo wszyscy wiemy, że wymaga to miejsce.
Nie jest to pierwsza, nie jest to ostatnia inwestycja, do której musimy dołożyć, tak? To też oznacza, że być może coś szwankuje na etapie wstępnej wyceny, kalkulacji, tak? Z drugiej strony mamy też taką sytuację na rynku, że firmy mają zlecenia, bo poprawiła się sytuacja gospodarcza, w związku z tym też potrafią windować
te firmy. Firmy u nas w regionie, no spójrzmy, co się dzieje na S3, ile tam firm pracuje, tak?
To jest prawda. Natomiast prezydent też powinien zadbać, żeby już na etapie ogłaszania pierwszego przetargu ta cena skalkulowana była jak najbardziej, że tak się wyrażę, w pobliżu sumy, która będzie akceptowana przez poszczególne firmy. Mnie w całej tej sytuacji cieszy co innego, że w końcu prezydent, jak to on po swojemu, bo nie chciał przyznać pewnej mi racji, ale stwierdził, że będą zatoczki. Jeszcze nie wie, jakie zatoczki, czy autobusowe, czy parkingowe, ale mam nadzieję, że to będą autobusowe i przyznać się do błędu to nie jest żaden wstyd. Tym bardziej, że nie on decydował o tym, że tych zatoczek nie będzie. Natomiast jest jasnym, że jeżeli tych zatoczek nie wybudujemy, to będziemy mieli taką samą sytuację, jak kiedyś była przy Focus Parku i trzeba było na gwałt tą zatoczkę zrobić. No taka jest prawda, to jest główny ciąg ciąg pieszy.
Tu są zdania bardzo podzielone, ja powiem panu, że...
Ja wiem, że byłem, są podzielone, ja analizowałem to, pamiętam.
Byłem mocno zdziwiony, kiedy Andrzej Brachmański, absolutny przeciwnik tego, nawet zdążyłem się posprzeczać z panem Andrzejem na temat tego, jak wygląda ruch, ja uważam, że nic by się nie stało. Jego dobry kolega klubowy Andrzej Bochański, kawałek tego duetu ABBA, jak się panowie gdzieś tam na Facebooku tytułują, mówi, że do niego to nie byłby problem jechać lewym pasem. Mówi, zresztą robię to, tak?
Jasne, panie Tomku, to niech pan sobie wyobrazi taką sytuację. Staje autobus przy domu, obok domu towarowego centrum. Tak, no wszyscy jadą lewym pasem, muszą go wyminąć. I za chwilę ma pan na poziomie starego, na poziomie Empiku przejście dla pieszych i skręt w lewo. Niech tylko dwóch czy trzech tam będzie chciało skręcić. Z prawej strony ma pan autobus, który to wszystko blokuje. Jeszcze są światła, jeszcze dwóch, trzech skręcić w lewo. No mamy, no... Idealny przepis na korek.
Pani Rangner mówi, że 30 sekund maksymalnie stoi autobus tam. No. I to pod warunkiem, że jest jakaś osoba niepełnosprawna, że trzeba te podestwo
otwierać. Ja to wszystko rozumiem, ale jeden autobus jeździ po mieście? No, no troszeczkę więcej. No,
ale tak? Nigdy nie stoją dwa w jednym miejscu, one teraz się tam nie
mieszka. Nie, no są takie momenty, no ja akurat jeżdżę autobusami, że podjeżdżają czasami na akurat w takich miejscach. Jeden autobus, zaraz drugi, albo jeden i drugi, bo jeden jedzie w inną stronę, drugi w inną
tak,
stronę.
Tak czy inaczej możemy sobie teraz dywagować na ten temat, nie ma to znaczenia, bo jakieś zatoczki tam powstają.
Są zatoczki i działają, to po co je likwidować, tak? No jeżeli one się sprawdzają, bo się sprawdzają, no to po co je likwidować?
Technologia ich wykonania widać, że się nie sprawdza, jednak autobus no, albo, trochę waży i widzi pan, co się dzieje, jak one wyglądają, te zatoczki, tak?
Chyba z 20 razy mi mieszkańcy Zacisza mówili, panie Jacku, no jaki jest problem zrobić na tej drodze dojazdowej od Lidla do Zacisza zatoczkę autobusową? Niech pan tam się przejedzie. Ja się przejechałem rzeczywiście rano.
Ja też jeżdżę
i po południu. No jak stanie autobus, to jest koniec.
No jest koniec, ale tam są dwa pasy w dwóch kierunkach, tak?
No ale gdyby była ograniczone zatoczka autobusowa, no to...
Pewnie byłoby.
Ten ruch byłby płynniejszy.
Trochę łatwiej. Faktem jest...
Tym bardziej, że no, ile tam 15 czy 17 tysięcy samochodów zarejestrowaliśmy w zeszłym roku?
Oczywiście. No. W województwie lubuskim mamy ponad milion.
No to już sobie sam pan odpowiedział, po co są zatoczki.
I oczywiście najwięcej jest ich w największych miastach, czyli Zielona Góra, Gorzów i tych, gdzie mieszka najwięcej osób. A poszerzenie przejścia pod wiaduktem na Batorego?
Jak najbardziej. Dobry pomysł? Jestem jak najbardziej za. To przejście pamiętam od takiego.
Tak? Bo to tak wygląda. Jak...
Tak, pamiętam jak jeszcze na przykład po ulewach była tam woda, no bo to jest Niecka i ludzie przechodzili tym podwyższeniem, każdy był opryskany. Trzeba to, bo to jest niebezpieczne jednak mimo wszystko. Teraz jest ciut lepiej niż było, bo tam...
Oczywiście, ale też dwa autobusy już się nie...
Ale tu nawet nie ma o czym dyskutować. No mamy na północy bardzo duże osiedla, jeszcze rozwijające się KTBS-y, wszystko, hipermarkety. No i jest to jedna z dróg dojazdowych, jakbyś nie popatrzył, w którą stronę. I jeszcze będzie aglomeracyjna, przypominam, tak? W związku z tym, jak najbardziej jestem za tym, żeby...
Mieszkańcy również, z którymi udało mi się tam porozmawiać, zachwyceni wszyscy mówią, jeśli może być w końcu cywilizowane przejście pod tym wiaduktem, żebyśmy mogli się wyminąć, tak?
No nie ma być, panie Tomku, tak, że osobno będzie dla pojazdów mechanicznych, a osobno dla pieszych, czyli będzie oddzielone.
Tak, będzie to oddzielone, no będzie to jakoś logicznie zrobione, jacyś architekci się za to
zabiorą. Nie musi być oczywiście z każdej strony, bo to by była przesada, wystarczy z jednej, bo mamy przejścia dla pieszych.
Swoją drogą ciekawostką jest, że żeby dogadać się z PKP na taki remont, trzeba było czekać, nie wiem, 20 lat, czy więcej, ale, tak to ale jest, okazuje się, że się udaje.
Ale tak to jest z instytucjami państwowymi. Też mieliśmy teraz problem z jazdą na działki na osiedlu pomorskim z łącznika, tak? No i oczywiście generalna dyrekcja ma swoje oczekiwania. Ja to rozumiem, kwestie bezpieczeństwa.
Żeby nie powiedzieć, ma w nosie działkowców.
Ale pół roku trwały uzgodnienia. No tak to niestety jest. Będzie wszystko okej, okay, będzie ten dojazd, ale zajęło to aż pół roku.
Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję państwu, dziękuję za zaproszenie, panie rektorze.